Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj naszym gościem Bartek Nawrocki, właściciel firmy zajmującej się samochodami. Witamy serdecznie.
Witam.
Dzisiaj, drodzy słuchacze, taka trochę audycja społeczna. Chcemy, żebyście dowiedzieli się trochę o motoryzacji, jeżeli bylibyście zainteresowani w przyszłości, czy może teraz jakimś zakupem aut, byście wiedzieli, na co uważać, czym się kierować może w wyborze waszego środka transportu. Na samym początku, panie Bartku, od ilu lat zajmuje się pan samochodami? Jak zaczęła się ta przygoda?
Samochodami, ogólnie motoryzacją zajmuję się ponad 20 lat. Zaczęła się, w sumie nawet nie wiem jak się zaczęła, ale od dziecka się interesowałem samochodami i może starsze rodzeństwo, jak sobie kupowało jakieś samochody, zmieniało, no to cały to byłem tym zafascynowany i interesowałem się tymi samochodami. Może dlatego tak ta moja historia i moje losy się potoczyły.
Ile średnio aut przechodzi przez pana ręce rocznie?
Bo my de facto nie zajmujemy się docelowo tylko sprzedażą aut, sprzedajemy samochody, ale przede wszystkim wozimy auta ludziom, wozimy auta za granicy, po Polsce głównie. Czasami jest tak, że ktoś sobie znajdzie to auto w Niemczech, w Holandii, w Europie i my na zamówienie to auto przywozimy. A czasami jest tak, że te auta też sam trochę kupuję i sprzedaję. A myślę, że to będzie około, na pewno ponad 1000 aut rocznie.
Okej, czyli doświadczenie spore jest. Pan pochodzi z Burzenina?
Tak, dokładnie.
Proszę powiedzieć, czy dziś trudniej kupić dobre auto niż było to kilka lat temu? Wiadomo, rynek się zmienia.
Na pewno jest trudniej, może nie chodzi o kilka lat do tyłu, tylko bardziej, nie wiem, myślę, że już chodzi bardziej o około 10 lat, z tego względu, że te dzisiejsze auta niestety są coraz, może stety i niestety są coraz bardziej nowoczesne, mają więcej systemów, no i wiąże się z tym, że jest więcej rzeczy, które potrafią się popsuć, a tak naprawdę według mnie te wszystkie auta nowoczesne popsuła ekologia, do której producenci cały czas są wyśrubowane te normy spalin, które producenci muszą spełniać. Także zdecydowanie w tej chwili jest trudniej kupić dobre auto niż było to 5-10 lat temu.
To też tak właśnie słyszałem od mechaników, że z tymi silnikami to teraz i ten system start-stop obciąża mocno silnik i to, że są małolitrażowe, tak? Zgadza się?
Tak, dokładnie. No te silniki są niestety coraz mniejsze pojemności, coraz większa moc z przysłowiowego litra jest uzyskiwana, no i dlatego te silniki nie są już takie wytrzymałe, jak były kiedyś, no ale to się właśnie wiąże z tą ekologią, żeby te silniki spełniały te wymogi.
Czym Polacy kierują się, kupując swoje samochody? Czy to marka, wygląd, jakieś luksusy, dodatki, czy też cena sama?
No to właśnie wszystko zależy, jaki to jest typ klienta, jakie auto kupuje, w jakim budżecie. Myślę, to jest ciężko tak zdefiniować, czym się kieruje klient. Jeden będzie związany ze swoją marką, powiedzmy, i będzie jeździł Audi od 20 lat i będzie wybierał sobie tylko w tej marce. Dla drugiego klienta ważny będzie wygląd, jak to auto będzie wyglądało, dla kogoś innego awaryjność, czyli żeby to auto jeździło, pracowało i żeby było jak najmniej problemów. A ktoś inny znowu będzie się kierował ceną, bo będzie potrzebował auto do pracy, jak najtańsze, po roku będzie chciał zmienić, żeby jak najmniej na tym aucie stracić. Także ciężko to zdefiniować, czym się kierują ludzie podczas dokonania zakupów.
Jakich teraz najwięcej pojawia się aut? Czy to hatchbacków, czy sedanów, czy SUV-ów?
Ja no w tej chwili myślę, że 80%, 70 na pewno no to są SUVy, czyli te podwyższane. Jest teraz bardzo duża moda na auta podwyższane.
I też trochę przez tą drogę, przez tą modę może cierpią nasze drogi, które jeszcze nie tak dawno nie były przystosowane do takich ciężarów. To też takie moje spostrzeżenie. Proszę powiedzieć, czy zdarza się, że klienci ignorują dobre rady podczas wyboru auta, a potem przychodzą z problemami?
Z tymi radami to ciężko jest, mi się wydaje, komuś doradzić, czy to będzie dobre auto, czy niedobre. W tej chwili każde auto, każdy silnik ma swoją jakąś bolączkę, także to w dużej mierze zależy od, jak to auto jest serwisowane i czy w odpowiednim momencie wymienimy coś w danym silniku, czy wymienimy ten interwał olejowy. Także według mnie to nie chodzi o to, że jakieś dane auto ma swoją wadę, tylko bo każde auto ma swoją wadę, mniejszą lub większą, tylko trzeba w odpowiednim momencie tą wadę wyeliminować i zadbać o to, szczególnie co się psuje w takim silniku przede wszystkim, czy w aucie.
No tak, bo auto może być też bardzo dobrze zadbane, ale ktoś mógł nie wymieniać oleju przez tak długi czas, że ten silnik faktycznie jest w słabym stanie. Na to też musimy uważać. Proszę, panie Bartku, powiedzieć, czy są jakieś konkretne modele może aut, których na pewno trzeba się wystrzegać, których pan no by nie wziął osobiście na pewno?
Nie, na takie pytanie to ciężko jest odpowiedzieć. Myślę, że nie ma takiej marki czy modelu. Znaczy, bardzo możliwe, że jest, ale nie przychodzi mi do głowy auto, które zdecydowanie bym nie polecił. No mówię, to każdy jest w zależności, jaki to ma budżet, skupić się przede wszystkim na tym aucie, żeby było dobrze serwisowane i wybrać odpowiedni serwis, który zajmuje się daną marką, i wtedy ten mechanik nam powie, co kiedy wymienić, żeby tym autem się pocieszyć i żeby jak najmniej był awaryjny.
Okej, jeszcze chcę wrócić do tego tematu tych ekologicznych nowych rozwiązań. Na co przy tych autach trzeba uważać?
No w tej chwili to wchodzą dużo elektryków i hybryd. W tej chwili w Polsce jeszcze ten serwis nie jest do końca tak rozwinięty. Wiadomo, są mechanicy, którzy się tym zajmują, ale jest to coś nowego dla nas, dla wszystkich kupujących, użytkowników, sprzedających. Także no jest to jeszcze nie wiadomo, czy te elektryki będą się sprawdzały, czy nie będą się sprawdzały, jak będzie wytrzymałością baterii przy tych ekologicznych autach, no bo tak naprawdę do tego cała ta gospodarka dąży, żeby wyzbyć się z aut spalinowych i żeby jeździć autami elektrycznymi, no ale to w zależności od tej infrastruktury i od cen tych aut elektrycznych, jak to wszystko się potoczy.
Ale mimo wszystko diesel chyba nadal jest atrakcyjną jednostką, zwłaszcza jeśli ktoś pokonuje duże dystanse. Czy nadal opłaca się go rozważać?
Jeśli ktoś jeździ w dłuższe trasy, na pewno jest to najbardziej ekonomiczny środek transportu, paliwo, ale jeśli ktoś dojeżdża autem do pracy w małych odcinkach, no to nie będzie się nadawał. Najlepiej wtedy wybrać benzynę albo sobie hybrydę, z tego względu, że te w dieslach, no nie są te auto przystosowane do jazdy. Przynajmniej te nowoczesne diesle nie są przystosowane do jazdy przysłowiowej wokół komina. Dobrą alternatywą też jest benzyna i niektóre silniki jeszcze można zagazować, i wtedy też jest to tani środek do przemieszczania się.
Czy są jakieś silniki, które uważa pan za najbardziej niezawodne? Ja na przykład słyszałem o Hondzie Civic, chyba tamten silnik jest taki dosyć mocny, wytrzymały.
Wszystkie te starszej generacji silniki są najbardziej wytrzymałe. Wiadomo, Japończyki te silniki benzynowe miały jak najbardziej bardzo, bardzo udane, bardzo dobre, te wolnosące. Kiedyś było tak, że silniki były bardzo dobre w każdych autach. Najgorsza była blacha, czyli tak naprawdę auto się rozpadało, bo było pozdrowiałe i ten silnik w dalszym ciągu jeździł. Teraz uporaliśmy się z tą rdzą, Skorozin, ale to już znowu silniki nie wytrzymują. Ale w tej chwili myślę, że tak, że auta japońskie z tymi starszymi silnikami wolnosącymi są najbardziej niezawodne.
Czyli z tych starszych aut zdarzyło się kiedyś panu zobaczyć, że można tak by powiedzieć, że auto jeździ wiecznie, bo ma już nabite, nie wiem, 500 000, 1 000 000 kilometrów i nadal świetnie śmiga?
No myślę, że tak, widziałem takie auto, ale to też zależy od użytkowania tego auta, bo podejrzewam, że nawet to auto przysłowiowo awaryjne mogłoby dojeździć do 1 000 000 kilometrów, jeśli byłoby odpowiednio serwisowane. I później w dalszym ciągu kwestia opłacalności napraw tych aut. Z tego względu, że takim autem można jeździć na 500 do 1 000 000 można dojeździć, tylko czy późniejsze naprawy stają się mniej opłacalne, bo przewyższają równowartość auta i dlatego te auta stają się nieopłacalne do naprawy. W tej chwili wiadomo, usługa mechanika kosztuje czasami tyle jak równowartość auta. No. I te auta już nie będą przejeżdżały takich kilometrów i to bardziej wiąże się z utrzymaniem, że nie będzie to opłacalne dla użytkownika. Będzie wolał sprzedać to auto i kupić coś nowszego niż ładować pieniądze.
No dobrze, to teraz załóżmy, że chcemy coś kupić, jakieś nowsze auto. Może niekoniecznie stać nas na auto z salonu, wybierzemy to używane, będziemy chcieli je obejrzeć. Na co zwrócić na samym początku uwagę podczas takiego oglądania auta? Co może nas zaniepokoić?
Na pierwszy rzut oka myślę, że na deskę rozdzielczą, żeby nie świeciły się niepotrzebne konsolki. To jest takim znakiem ostrzegawczym. No, trzeba też zobaczyć, czy auto nie było powypadkowe. No, bo wiadomo, jak było coś emalowane, to nie jest problem, bo w większości aut coś było naprawiane. Warto wszystko skorzystać z raportów, które w tej chwili są dostępne, bo skoro mamy pieniądze na wydanie, nie wiem, 30, 40, 50 tysięcy, to lepiej wykupić sobie taki raport za 150-200 zł i też jakieś uzyskamy informacje na temat tego auta. Równie można też w CEPiK-u sobie sprawdzić, czy ten przebieg się zgadza, jeśli to jest auto krajowe. Także w dzisiejszych czasach mamy dużo takich możliwości na sprawdzenie tego auta.
Tak więc na te cofnięte liczniki też trzeba niestety uważać, bo potem można mieć z tego powodu problemy i my, i no, nie warto o tym więcej mówić. Po prostu niefajna sytuacja. Proszę powiedzieć, czy po czym poznać, że auto mogło być zalane lub być tak zwanym topielcem wcześniej?
Myślę, że w tej chwili ciężko jest poznać, bo jeśli ktoś chce kogoś oszukać z takim autem i wcisnąć, to jest w stanie tak to auto wyczyścić, że nikt nie pozna się, że to będzie auto zalane. Jedynie można poznać na podstawie właśnie jakiegoś raportu, że takie auto miało szkodę całkowitą, no bo te auta z zagranic, jak są ściągane, też polskie, to one mają szkodę całkowitą i wtedy w takim raporcie powinno być to uwzględnione. Jeśli to było wypłacane z ubezpieczalni, to jedynie na takiej podstawie. Jaki zapach, to nie będzie, to już są takie ozonatory, że nie wyczujemy, czy to było auto zalane, czy nie zalane. No jedynie po jakichś może śrubkach w środku, gdzieś, gdzie nie są dostępne, czy nie ma nalotu rdzy na takich elementach. Jedynie takie coś do ściekliwości, ale czasami to trzeba bardzo dobrze poszukać, coś porozkręcać, żeby znaleźć jakiś trop, że tak powiem.
Czy niski przebieg zawsze oznacza dobrą okazję?
No na pewno nie. Z tego względu, że nawet czasami auto, które ma duży przebieg, a jeździło po autostradach i w trasy, będzie mniej wytuczone niż auto, które ma o połowę mniejszy przebieg i przysłowiowo będzie jeździło wokół komina, po dziurach i nie będzie serwisowane, bo te auta, które jeżdżą w trasę, za granicę, no to nie oszukujmy się, muszą być w dobrym stanie. Muszą być serwisowane, żeby się nie popsuły. Jak ktoś jeździ w obrębie 20 km, 30 km od domu, to nawet jak mu się popsuje, no to jest w stanie sobie to auto jakoś ściągnąć, naprawić. Także czasami to auto, które ma mniejszy przebieg, będzie w gorszym stanie niż to, które ma większy. Także no, nie do końca trzeba się sugerować wyłącznie przebiegiem. Wiadomo, przebieg ma duże znaczenie na auto, ale nie jest, według mnie nie jest to najważniejsze, ale no niestety ludzie się kierują w większości przebiegami.
Okej, okay, a czy trzeba wystrzegać się auta, jeśli wiemy, że miało jakąś szkodę wcześniej?
No to wszystko zależy, jaką szkodę miało. Czy to było auto malowane, jakieś elementy powymieniane, czy przysłowiowo złożone z dwóch. Także jeśli auto było ponownie gdzieś lakierowane, jakieś elementy były zmieniane, to nie wyklucza na pewno tego samochodu do dalszego użytkowania. Z tego względu, że no mówię, na rynku myślę, że około 50% coś miało, albo obcierkę zderzaka, albo drzwi. No, to są środki transportu, także bardzo często coś miały naprawiane. Ważne, żeby to auto nie było powypadkowe, żeby poduszki nie były wystrzelone. Tak, to jest chyba najważniejsze.
Bo taka wymiana poduszek chyba nie jest tania?
W tej chwili jest bardzo dużo firm, które się zajmują regeneracją poduszek, kokpitów, pasów bezpieczeństwa. No ale wiadomo, no, nie jest to już, myślę, że to jest to samo, co fabryka wypuściła. Także to, no, bezpieczeństwo jest najważniejsze w naszych czasach. Także tego bym się, ja bym się wystrzegał.
Tak, bo drodzy słuchacze, jeśli coś czy tam stuka w aucie wam, czy wydaje się, czy auto wydaje jakiś dziwny odgłos, to lepiej dwa razy to sprawdzić, naprawić, niż potem mieć problem, bo nagle no, wypadniecie z drogi przez brak, nie wiem, amortyzacji, czy to przez zepsute hamulce, więc na to też trzeba uważać, cokolwiek by się nie działo, bo auto może być dobrze serwisowane i nagle coś po prostu się stanie, no ale to się zdarza, to tylko maszyny. Kolejne pytanie. Jaką widzi pan przyszłość na rynku aut używanych w Polsce?
No w tej chwili myślę, że te Chińczyki namieszają u nas w Europie, nie tylko w Polsce, ale w Europie namieszają, jeśli chodzi o motoryzację. Także jeśli ktoś sobie wcześniej szukał auta za 60, 70 tysięcy, 80, kilkuletniego, 5-7-letniego, to teraz dwa razy się dobrze zastanowi, czy nie dołożyć jeszcze 20-30 tysięcy, albo dobrać kredytu i wziąć nowe auto, chińskie, no bo chyba, że te ceny się wyrównają, bo jest ta tak zwana walka cenowa między producentami, no ale zobaczymy, to czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli pójdzie w tym kierunku, jaki myślę, to będzie jak na zachodzie, że będziemy kupowali nowe auta, nowe kilkuletnie. Mało kogo będzie, teoretycznie nie będzie nas stać na nowe auto, ale również nie będzie nas stać na używane auto, ze względu na koszty eksploatacji, koszty napraw tego auta.
Czy to, co teraz mówią o tym już od jakiegoś czasu, że spalinowe samochody zostaną zakazane, to czy jeszcze Unia może się z tego wycofać? Czy może tak być?
W tej chwili już przełożyła na pewno ten rok, kiedy mają zostać zakazane auta spalinowe. Bardziej Polska jest takim krajem, że zakazy nie pomogą za bardzo. To bardziej klientów może skusić cena tego auta elektrycznego, żebyśmy dobrowolnie przeszli na te elektryki. Jeśli cena, przede wszystkim zasięg, no i musimy się przekonać do bezawaryjności tych aut i tańszej eksploatacji. Jeśli eksploatacja i cena będzie ok, to myślę, że sami bez zmuszania przejdziemy na te auta elektryczne.
Mhm. Chciałbym jeszcze, żeby pan nam wytłumaczył, jaka jest różnica, bo może ktoś nie wie, jaka jest różnica między miękkim a twardym zawieszeniem w samochodach.
Bardziej to chodzi o komfort podróżowania z miękkim, twardym. Mówi się, że auta niemieckie mają twarde zawieszenie, czyli BMW, Mercedes, bo nie, BMW, Audi ma twarde zawieszenie, auta francuskie znowu są takie właśnie bardziej kołyśliwe i bardziej komfortowe. No, niektórzy użytkownicy będą właśnie zwolennikami przysłowiowego twardego zawieszenia, a komuś bardziej będzie pasowało to auto francuskie, które jest bardziej miękkie, dla kogoś może się wydawać bardziej komfortowe.
Okej, i jeszcze na sam koniec takie bardziej kreatywne pytanie. Czy dobra okazja naprawdę istnieje, czy to tylko taki wymyślony mit?
No wiadomo, jak w każdej dziedzinie, w każdej branży, myślę, że można znaleźć tą okazję, ale to naprawdę jest jak szukanie ziarnka w stogu siana.
Przy autach za niską ceną.
Tak, bo mamy w tej chwili nawet przy jednym aucie w tym samym roczniku są duże rozbieżności cenowe. Auto potrafi kosztować takie samo auto od 20 do 35 tysięcy. No i to będzie się wiązało z jakością tego auta w dużej mierze. Także no, nie oszukujmy się, że za 20 tysięcy auto będzie w takim stanie jak to za 30. No i to jest właśnie takim według mnie błędem osób kupujących te auta, bo jeśli przysłowiowo Polak ma budżet na zakupienie auta 50 tysięcy, to często jest tak, że nie szuka auta za 50 tysięcy, tylko zaczyna szukać auta za 60, za 70. Nie skupi się na tej swojej, w swoim budżecie, tylko zawsze szuka wyżej. No i później chce kupić jak najtaniej, na to nie przekłada się niestety później na dalsze użytkowanie.
Jeszcze tylko dopytam, jakie dokumenty na koniec powinniśmy mieć przyszykowane na stole w momencie, kiedy kupujemy auto i chcemy je zarejestrować później, żeby wszystko było dobrze, legalnie?
Jeśli jest to auto zarejestrowane w Polsce, muszą się zgadzać osoba z dowodu rejestracyjnego. Musi być właścicielem, musi nam sprzedawać. Ewentualnie może być umowa pośrednia, ale nie powinna być, no bo w tej chwili mamy 30 dni na przerejestrowanie tego auta. Także ostatni wpis w dowodzie rejestracyjnym na ostatniej stronie musi być pokrywać ze sprzedającym. Jeśli chodzi o auto z zagranicy, no to ja bym unikał kupowania aut tylko z dokumentami, tylko najlepiej już kupić z komisu, od handlarza, z tego względu, że on nam wtedy wystawia fakturę, przygotowuje te wszystkie dokumenty. Mamy gwarancję na to auto. Jeśli coś czegoś brakuje, no to tak naprawdę on musi nam to pomóc załatwić, bo zawsze kupując od niego możemy to auto mu oddać. Mamy rękojmię, mamy gwarancję, także na pewno jest to bezpieczniejsze niż kupowanie bezpośrednio albo gdzieś w Niemczech czy w Belgii, bo tam już takiej gwarancji nie mamy.
No tak, jeszcze bariera języka do tego dochodzi.
No ale nawet niektórzy potrafią sobie, mają ciotkę, wujka, brata, kogoś, kto może to auto kupić za granicą i powiedzmy nawet przyjechać. No ale to chodzi o to właśnie bardziej, że tej gwarancji kupując, zarejestrując, auto nam się popsuje za tydzień, za dwa dni, musimy sobie radzić sami, bo nikt nam z tym pomoże. Kupując od firmy, no mamy większe prawa dużo, także dużo większe prawa i na pewno jesteśmy bezpieczniejsi.
Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Przypomnę, rozmawiałem z Bartkiem Nawrockim, właścicielem firmy motoryzacyjnej w Burzeninie.
Dziękuję również, wszystkiego dobrego.
Gość dnia w Radiu Rodzina.